Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat zagrożona Europa. Ten temat podejmuje nasz gość, a jest nim profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Witam panie pośle w studiu Radia Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
I proszę, by pan przybliżył naszym radiosłuchaczom temat związany z Europą, która jest w stanie zagrożenia i w jakich wymiarach pan dostrzega to zagrożenie.
Dzisiaj w audycji telewizyjnej, Telewizji Trwam, już wstępnie rozmawialiśmy o tym problemie zagrożonej Europy. Hasło to jest wywołane przede wszystkim napływem migrantów, imigrantów, bądź też uchodźców, jak do niedawna całą tę rzeszę ludzi, która przybywa do nas z Afryki Północnej, ale nie tylko, z różnych zakątków świata, do Europy w sposób niekontrolowany i powiedzmy sobie szczerze, sprzeczny z prawodawstwem unijnym. Dotychczas według agencji Frontex europejskiej do Unii Europejskiej, w jej granice napłynęło 1 200 000 imigrantów, a do końca roku szacuje się, że będzie to 1 500 000, czyli 1,5 miliona imigrantów. Głównie udają się oni do Niemiec, ale także do krajów skandynawskich i według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeśli dojdzie do łączenia rodzin, co w przeszłości miało miejsce, należy się spodziewać, że łącznie będzie to liczba około 7 milionów imigrantów, a to stanowi bardzo poważny problem. Opinię publiczną, nie tylko we Francji i w Belgii, ale i w całej Unii Europejskiej, poruszył bestialski akt terroru, który miał miejsce na 13 listopada w Paryżu, gdzie zginęło około 130 osób i kilkaset osób zostało rannych. I przy jednym terroryście zamachowcu znaleziono dokumenty świadczące o tym, że posługiwał się on dokumentami uchodźczymi, był rejestrowany w tak zwanych hotspotach i bez względu na to, czy dokumenty te zostały sfałszowane, czy dolepiono zdjęcie, czy nie, w eter poszła informacja, że w gronie tychże imigrantów przybyło do Unii Europejskiej wiele osób o tendencjach ekstremistycznych, a także po prostu terrorystów, przed czym przestrzegali niektórzy szefowie służb specjalnych, tak jak na przykład Niemiec, czy byli szefowie służb specjalnych Wielkiej Brytanii, bądź Izraela. I we Francji wprowadzono stan wyjątkowy, a również w Belgii zarzucono poszukiwania, gdyż stwierdzono, że wielu terrorystów właśnie za swoją siedzibę obrało stolicę tego państwa, czyli Brukselę. Ale jest to, jak sądzę, tylko wierzchołek góry lodowej nazwanej zagrożona Europa, gdyż ten napływ migrantów uświadomił wielu ludziom, jak słabą jest Unia Europejska, przez niektórych utożsamiana z Europą, co nie jest do końca poprawne. Mianowicie ogromna rzesza, większość przybywających do nas ludzi z Afryki Północnej i innych części świata to muzułmanie, którzy wkraczają do teoretycznie chrześcijańskiej Europy, do Unii Europejskiej, której założycielami byli chrześcijańscy demokraci, tacy jak Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet czy Konrad Adenauer. I teraz przybywając na nasz kontynent zdobywają pole, także pole kulturowe i religijne, właściwie oddawane przez obywateli Unii Europejskiej walkowerem. Już wcześniej sygnalizowałem w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że w samej Brukseli większość dzielnic, tak zwanych komun, zdominowanych jest przez muzułmanów, którzy nawet sięgają po wysokie czy też najwyższe stanowiska w tychże dzielnicach, biorą aktywny udział w wyborach, mają więcej niż jedną żonę i wiele dzieci również w związku z tym i demograficznie górują nad nazwijmy to, rdzennymi obywatelami Belgii, ale też ta tendencja jest dostrzegalna we Francji, również w Niemczech, myślę tutaj o mniejszości tureckiej i innych krajach Unii Europejskiej. I na to nakładają się również problemy samej Unii, której grozi rozpad także gospodarczy, bo nie zapominajmy, że do niedawna bardzo żywo komentowana sytuacja finansowa i gospodarcza krajów strefy euro, jak chociażby Grecji, która o mało nie stała się bankrutem i nie jest jeszcze przesądzone, czy takim bankrutem nie zostanie i nie, czy w przyszłości nie doprowadzi do rozpadu strefy euro, a sama kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła, że euro jest symbolem jedności europejskiej i jeśli się euro rozpadnie, to rozpadnie się również Europa, w domyśle Unia Europejska, ale problemy finansowe miała i ma jeszcze Hiszpania, Portugalia i inne kraje. Jeśli mowa o Hiszpanii, to zagrożeniem dla Europy jest również regionalizacja i podział niektórych krajów. Głośno było ostatnio o tym, jak parlament Katalonii przegłosował rezolucję w sprawie odłączenia się tego kraju od Hiszpanii. Jest to bardzo bogaty region. Oczywiście władze hiszpańskie się z tym nie godzą, ale problem dostrzegać należy. Również separatyzm szkocki, a także w kontekście tego procesu migracyjnego, który najbardziej doskwiera Niemcom, a szczególnie Bawarii, najbogatszemu regionowi w Niemczech, dostrzegalne są tendencje krytyki władz centralnych Niemiec przez Bawarię, premiera tego kraju, Seehofera, który jest jednocześnie szefem CSU, siostrzanej partii CDU, której przewodzi Angela Merkel, i już podnoszą się głosy, że Bawaria powinna prowadzić odrębną politykę, przynajmniej migracyjną, odrębną w stosunku do polityki migracyjnej Niemiec i Unii Europejskiej. Również zagrożeniem dla bytu Unii Europejskiej jako trwałego projektu politycznego jest groźba odłączenia się Wielkiej Brytanii. I to w niedługim czasie, gdyż premier tego kraju David Cameron zapowiedział, że najpóźniej w 2017 roku rozpisze referendum w sprawie pozostania lub wyjścia z jego kraju z Unii Europejskiej. Według głosów naszych kolegów konserwatystów brytyjskich, z którym nasza formacja, czyli Europejscy Konserwatyści Reformatorzy, to jest grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, i posłowie Prawa i Sprawiedliwości wybrani z tych list tworzą koalicję między innymi, a może lepiej powiedzieć głównie z konserwatystami brytyjskimi, to według ich głosów to referendum może odbyć się już w roku przyszłym, dlatego też premier Wielkiej Brytanii David Cameron podjął ofensywę mającą na celu zmianę reguł panujących w Unii, poprawę funkcjonowania Unii, reformę Unii, a jeśli się to nie powiedzie, to nie ukrywa, że jego kraj może z Unii Europejskiej wystąpić, a to może również pociągnąć za sobą konsekwencje domina, czyli inne kraje również mogą występować z tej organizacji, co, jak wspomniałem przed chwilą, grozi Unii Europejskiej, czy też grozi po prostu Europie. Jeśli mówimy o konstrukcji Unii Europejskiej, to nie możemy zapominać, że jest ona skonstruowana w sposób dosyć dziwny i nieprzystający do konstrukcji demokratycznej innych krajów członkowskich Unii. Mianowicie myślę tu o tym, co zawiera się w pojęciu fachowym deficytu demokracji, przynależnym tylko prawie wyłącznie w tej chwili do Unii Europejskiej. Mianowicie w naszej organizacji, której jesteśmy członkiem, czyli Unii Europejskiej, nie przestrzega się klasycznego monteskiuszowskiego podziału władz na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Podział na Radę Europejską, Parlament Europejski i Komisję. Komisję, która jest de facto rządem, ale ona ma inicjatywę ustawodawczą. Parlament, który tej inicjatywy ustawodawczej de facto jest pozbawiony, doprowadziło do takiej dosyć kuriozalnej symbiozy, w której praktycznie nikt nie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji. I tak, o ile Rada Europejska, czyli szefowie rządów i głowy państw nadają pewien impuls działaniom politycznym, a Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych resortów dopracowują szczegóły, to w istocie takim superrządem jest Komisja Europejska pozbawiona praktycznie jakiejkolwiek kontroli obywatelskiej, bo inicjatywa obywatelska wpisana do traktatu lizbońskiego tak naprawdę nie funkcjonuje. No i Parlament Europejski, który ma z definicji reprezentować wszystkich obywateli Unii Europejskiej, ergo bazuje na twierdzeniu, że istnieje europejski demos, czyli lud, co w mojej ocenie nie tylko nie ma pokrycia w rzeczywistości. Tak naprawdę posłowie do Parlamentu Europejskiego, przynajmniej większość z nich, reprezentuje swój kraj i swój region i stara się maksymalizować korzyści z tym związane. I tak też instytucje, o których tutaj mówię, Rada, Parlament czy Komisja, a szczególnie Komisja, w obliczu tak poważnych wyzwań i problemów, jak wspomniałem, które trapią Europę, Europa jest zagrożona brakiem też i solidarności między państwami, ale także zagrożona jest tym niekontrolowanym procesem migracyjnym, to jak się dowiadujemy w tej chwili, Komisja Europejska postanowiła zająć się regulacją płomienia świec, czyli ukuła definicję, czym jest świeca, jak ma wyglądać knot, ile milimetrów, centymetrów dozwolone będzie zapalenie tego knota i się tlenie i tak dalej, i tak dalej. Że wspomnę, iż wcześniej ta sama komisja zajmowała się określeniem dozwolonej ilości wody w toaletach, w spłuczkach. Osobno wydała instrukcję dla zawartości wody w toaletach zwykłych i osobno w pisuarach, ale także zajęła się drabiną, jak należy wchodzić po drabinie, etc., etc. Czyli z jednej strony urzędnicy i politycy Unii Europejskiej zamknięci w swoich szklanych akwariach, dobrze ogrzewanych i wygodnych, są oderwani od rzeczywistości i nie dostrzegają realnych problemów, które, jak zaznaczyliśmy na wstępie, grożą Europie. Grożą Europie, a Europa w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, również zagrożona jest w swojej tożsamości, to tożsamości chrześcijańskiej, bo ludność napływająca, podkreślam, w sposób niekontrolowany na nasz kontynent, to jest ludność w większości muzułmańska i nie ma co ukrywać, że religia ta wpływa bezpośrednio na zachowania osób, które to osoby w wielu wypadkach można określić jako nawet ekstremistyczne. Oczywiście nie przesądzamy tutaj co do całej rzeszy osób przyjeżdżających, bo przecież są grupy muzułmanów, którzy świetnie koegzystują od wielu lat w społeczności polskiej i też w innych krajach, ale ci, którzy obecnie napływają, charakteryzują się postawą roszczeniową, no i co tu dużo mówić i ukrywać, szukają lepszego życia i uważają, że im się to należy, im wcześniej to obiecano i to stanowi właśnie główne zagrożenie. Jeśli mówimy o zagrożonej Europie, to nie sposób pominąć tutaj braku solidarności. Wspomniałem przed chwilą, że ten brak solidarności może doprowadzić nie tylko do podziału i rozpadu Europy ze względu na migrację, duże migracje ludności spoza naszego kontynentu, ale także grozi Europie brak solidarności energetycznej. W traktacie lizbońskim, czyli w najważniejszym dokumencie Unii Europejskiej, zapisano expressis verbis, że Unia w kwestiach energetycznych podejmuje działania solidarnie. Jak w tym kontekście odczytać zapowiedź budowy już kolejnej nitki Nord Stream 2, który omija nie tylko Polskę, ale inne kraje bałtyckie, protestuje i Słowacja, i Czechy. Premier Czech w niewybrednych słowach wypowiadał się na ten temat, twierdząc, że to jest po prostu kpina. A w tym kontekście, rozpatrując sprawę, czyli i zagrożenia brakiem solidarności energetycznej i zagrożenia brakiem solidarności w podejściu do problemu migracyjnego, trzeba również powiedzieć o tendencjach rozegrania tej sprawy w kontekście osłabienia państw narodowych, gdyż nawet w tym tygodniu w Strasburgu odbywała się nie jedna, ale więcej debat na temat bezpieczeństwa w Europie w kontekście niedawnych zamachów w Paryżu i tego, że zginęło tak wiele osób i że dalsze zamachy są planowane, a premier David Cameron ujawnił, że w przeciągu ostatnich 6 miesięcy udaremniono aż 7 zamachów, które planowano w Wielkiej Brytanii przeprowadzić, a także we Francji udaremniono zamachy terrorystyczne. Również władze Turcji podały, że w Stambule także udaremniono zamach terrorystyczny, więc zagrożenie to istnieje, realnie istnieje i ono jest związane, jak powiedziałem, z napływem tak wielkiej rzeszy imigrantów, ale nie ma zgody co do diagnozy tegoż zagrożenia. Część państw członkowskich ustami swoich polityków, również wybranych do Parlamentu Europejskiego, jak chociażby szefa partii chadeckiej EPP, do której to frakcji należą europosłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, uważa, że to właśnie uchodźcy są ofiarami terrorystów, a nie niosą ze sobą niebezpieczeństwa terroryzmu, przybywając na nasz kontynent i rozpraszając się w różnych częściach Europy i zmierzając do różnych krajów Unii Europejskiej, nie tylko Niemiec, ale także Francji, Belgii, Holandii czy Szwecji. Inni politycy, tak jak na przykład Viktor Orban, twierdzą publicznie, że właściwie każdy terrorysta jest emigrantem, w związku z tym wprowadzenie automatycznego mechanizmu, czego domagają się Niemcy, rozprowadzania określonych kwot, to może brzydkie słowa, określonej liczby imigrantów do wszystkich krajów Unii Europejskiej jest jednocześnie rozprowadzaniem automatycznym niebezpieczeństwa w Europie, czyli jest to realna groźba dla Europy. Wielu euroentuzjastów w obliczu tych zagrożeń domaga się pogłębienia integracji, czyli szermują dawno wyświechtanymi hasłami, które to hasło używają przy okazji każdego kryzysu czy konfliktu, że potrzeba nam więcej Europy w Europie. Gdyby było więcej Europy w Europie, tak jak w znanym filmie mowa była o zawartości cukru w cukrze, to nie zaistniałby ten problem. I teraz na gruncie tak poważnego zagrożenia chcą skonsolidowania działań, a więc przyspieszenia prac nad prokuraturą europejską, która byłaby taką oberprokuraturą nad wszystkimi prokuratorami i prokuratoriami krajów Unii Europejskiej i miałaby prerogatywy ścigania czy podsłuchiwania ludzi z pominięciem prokuratur krajowych, na co nie zgadza się wiele krajów Unii Europejskiej, ale także domagają się stworzenia osobnego wywiadu europejskiego, czyli wywiadu Unii Europejskiej. Podkreślałem niedawno, że to, o czym debatują i to, co proponują politycy unijni, często rozmija się z realną, twardą rzeczywistością i tym, czym żyją normalni obywatele poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o wywiadzie i prokuraturze europejskiej, to warto przywołać informacje nagłośnione także w mediach, że pomimo tego, iż zasiadamy w jednym gremium, jesteśmy w jednej rodzinie 28 krajów Unii Europejskiej, to niemiecki wywiad, jak podały media, miał inwigilować Ministerstwa Spraw Wewnętrznych krajów członkowskich, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski. I nie przeszkadzało wcześniej pani kanclerz Angeli Merkel utyskiwać nad tym, że służby Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej szpiegowały również ją osobiście i polityków niemieckich. Twierdziła wówczas, że między przyjaciółmi jest to nie do pomyślenia. To te same słowa wypominane są pani kanclerz w chwili obecnej, gdy w mediach pojawiły się przedstawiane przed chwilą informacje, że służby niemieckie inwigilują inne służby zaprzyjaźnionych państw. Pytanie powstaje, czy jeśli doprowadzimy do zaistnienia czy rozpoczęcia aktywności służby wywiadowczej na poziomie ogólnounijnym, ogólnoeuropejskim, to tak naprawdę komu de facto będą te służby podporządkowane i na czyją rzecz będą działały i co najważniejsze, czy zapewnią bezpieczeństwo obywatelom Unii Europejskiej, w tym nie tylko Niemcom, Francuzom czy Belgom, ale także czy zapewnią bezpieczeństwo Polakom. W obliczu realnego zagrożenia, bo o takim mówimy we Francji od zamachu nie tylko ostatniego w Paryżu, ale także od zamachu na redakcję pisma Charlie Hebdo wcześniej. Z takim realnym zagrożeniem zetknęły się władze francuskie i prezydent Francji François Hollande podjął energiczne działania. Przypomnę, że ładunki wybuchowe miały eksplodować na stadionie piłkarskim, na którym sam prezydent Francji się znajdował i mógł odnieść ciężkie obrażenia, a nawet zginąć. Myślę, że to tym bardziej dopinguje go do działań konkretnych i tak jeździ nie tylko po Europie, ale i po świecie i rozmawia z przywódcami różnych państw, także Rosji, celem podjęcia konkretnych kroków zwalczania terroryzmu, ale z drugiej strony dostrzeżono problem, że w tej ogromnej rzeszy, o czym mówiłem dawno, inni politycy w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim także, że w tej ogromnej rzeszy nie tylko mogą znajdować się terroryści, ale jest to świetne środowisko i materiał ludzki do tego, aby zaszczepiać im te idee ekstremistyczne, chociażby przybywając byli nastawieni bardziej ugodowo. W związku z powyższym podjęto wreszcie działania celem zakręcenia kurka, czyli powstrzymania tej nielegalnej imigracji. I obecnie toczy się spór, czy kraje Unii Europejskiej zechcą przyjąć część uchodźców, czy jak może używając słownictwa pani kanclerz Angeli Merkel, chcą się podzielić w sposób solidarnościowy tym problemem. Sądzę, że w obliczu takiego zagrożenia wiele krajów odmówi. Już odmówił rząd Danii, choć wcześniej zgodził się na przyjęcie określonej liczby uchodźców, lepiej mówić imigrantów. Sądzę, że również problem ten dostrzegły polskie władze, nowe polskie władze. Dostrzegły, że zbyt pochopnie pani była premier Ewa Kopacz zgodziła się na przyjęcie określonej liczby osób. Notabene przesuwając czy domagając się przesunięcia środków finansowych z pomocy dla repatriantów Polaków polskich ze wschodu na właśnie uchodźców z Afryki Północnej. I ostatnia kwestia to zagrożenie tkwi również w podejmowaniu bardzo nerwowych i jak sądzę nieprzemyślanych kroków związanych z imigrantami, które to kroki de facto idą w poprzek unijnego prawodawstwa, czyli decydenci krajów Unii Europejskiej moim zdaniem łamią prawo, które wcześniej uchwalili, gdyż jeśli mówimy o uchodźcach, to zarówno Polska, jak i inne kraje zobowiązane są na podstawie określonych konwencji od lat przyjmować uchodźców, natomiast w kwestiach imigracyjnych traktat lizboński pozostawia tę kwestię do uregulowania poszczególnym krajom członkowskim. Domaganie się wprowadzenia mechanizmu automatycznego tak naprawdę te traktaty łamie i może to stanowić kolejną próbę i może to stanowić kolejną realną groźbę destrukcji tego projektu politycznego, który nazywa się Unia Europejska.
Profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, naszym i Państwa gościem. Zagrożona Europa. Panie profesorze, Donald Tusk powiedział w Gdańsku, że Europa w ciągu najbliższych 20 lat ma przyjąć 70 milionów emigrantów, uchodźców. To znaczyłoby, że ma przyjąć tyle, ile mają mniej więcej Niemcy. No, Niemcy mają około 80 milionów. Jak to pan profesor skomentuje? I drugie pytanie, które zawsze się nam powinno kojarzyć i zawsze powinniśmy je zadawać, bo rozmawiamy o pewnych problemach związanych z światem, cywilizacją islamu, która naciera na Europę. A mianowicie, kto tak naprawdę na tym wszystkim zarabia? Kto w tym wszystkim ma interes, nie tylko przyszłościowy, ale kto już teraz może powiedzieć, że konkretnie na tym zarobił? Na pewno w chwili obecnej objawia się nam Turcja jako ci, którzy w tym względzie mają już konkretne osiągnięcia, ale czy pan profesor albo ktoś z grona europosłów już, że tak powiem, tą sprawą zajmował się i śledził, zastanawiał się, kto na tym wszystkim zarabia?
Sądzę, że w chwili obecnej brak jest tej refleksji ogólnej nad zjawiskiem uchodźców, imigrantów i problemem zaludnienia Europy innymi ludźmi z innych obszarów kulturowych. Ja już wcześniej przytaczałem słowa Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, który, jak pamiętam, bodajże w połowie maja w Gdańsku na zjeździe Solidarności mówił o tych liczbach, które przytacza ojciec. Jak pamiętam, że w ciągu 20 lat musimy przygotować się na przyjęcie 70 milionów migrantów w Europie i niedługo potem Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim przemawiając, odpierając zarzuty, że nie ma tutaj Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, twierdził, że wszystkie decyzje omawia z przewodniczącym Rady Europejskiej i też był za tym, żeby przyjmować jak największą liczbę migrantów. Nawet powiedział, że Luksemburg otwiera swoje granice. On już nie jest premierem Luksemburga. Wiemy, że przestał nim być w wyniku pewnych afer, a także jak został szefem Komisji Europejskiej, to wybuchła afera LuxLeaks, czyli z podatkami, za niskimi, z którymi walczy Unia Europejska, ale to świadczy o tym, że pewne decyzje musiały zapaść w tych gremiach, czyli Rada Europejska, Komisja i nie chce mi się w głowie pomieścić, że nie były one konsultowane z głównymi graczami Unii Europejskiej, czyli panią kanclerz Angelą Merkel. I gdy ona w sposób dość niefrasobliwy wypowiedziała się po tym, jak premier Viktor Orban zablokował ten szturm uchodźców, migrantów na granicę Unii Europejskiej, budując zasieki, wpuściła ich do Unii Europejskiej. Mówiłem, że według Frontexu to jest już 1 200 000 ludzi, a do końca roku oczekuje się, że to będzie 1 500 000 w sposób niekontrolowany. to ta decyzja niejako wpisywała się w tę logikę wpuszczania na nasz kontynent tej ogromnej rzeszy ludności, o której mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Ale nie słyszałem w innych mediach, aby podjęto dyskusję na ten temat. Po pierwsze zadano pytanie, czy jest to prawda, czy czas okres się zgadza, tych 20 lat, czy liczba się zgadza, czy ona jest niższa, wyższa, czy przybliżona i czy naprawdę tego chcemy i polityk, jeśli kreśli taką wizję, to musi mieć na celu tutaj dobro obywateli Unii Europejskiej. Nie słyszałem, aby ono zostało sformułowane. Większość opinii publicznej mogła odnieść wrażenie, że działania są podejmowane w sposób chaotyczny, zwłaszcza, że kanclerz Merkel niebawem cofnęła swoją decyzję, niejako przestraszona i wprowadziła kontrolę na granicach Niemiec, potem znowu tę kontrolę zniosła. To wprowadziło spore zamieszanie i chaos i w chwili obecnej pani kanclerz Niemiec, ja tak odczytuję, jest właściwie nieobecna w tych najważniejszych dyskusjach, gdy granice zamykają inne kraje, jak Francja, Belgia, Szwecja, kiedy Holandia domaga się zawężenia strefy Schengen de facto do inicjatorów, czyli Beneluxu, Niemiec, w tej chwili Francja ma stan wyjątkowy, ale powstaje pytanie, czy to, co sformułował Donald Tusk, myślę tu o wpuszczeniu na teren Europy wielu dziesiątek milionów migrantów w przeciągu dość długiego czasu, ale to jest, jakbyśmy przeliczyli, właśnie 1,5 miliona rocznie, a może 2 rocznie. I nie wyjaśniono do tej pory przyczyn ani celu, jaki chcą ci politycy osiągnąć. I druga kwestia, o którą pyta ojciec, czyli kto na tym zarobi. Wymieniona tu została Turcja, bo bez wątpienia, jeśli idzie o sytuację polityczną, jest to kraj wygrany, gdyż do tej pory traktowany był w Unii Europejskiej jako petent, który puka do drzwi od 20 lat, chce zostać członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska kręci nosem, targuje się, twierdzi, że nie może otworzyć rozdziałów negocjacyjnych, bo łamane są prawa człowieka w Turcji, że opozycja jest źle traktowana, że dziennikarze są wtrącani do więzienia, a obecnie, gdy zauważono, że to właśnie z terytorium Turcji napływają największe fale uchodźców i są one świetnie zorganizowane, w większości są to młodzi mężczyźni, którzy mają przewodników, mają środki finansowe, mają mapy, mają wszelkiego rodzaju udogodnienia techniczne umożliwiające poruszanie się i wytyczające im szlak do Europy. W Unii Europejskiej zauważono, że klucz do powstrzymania tego trendu dzierży pan Erdogan. Wobec tego Turcja zyskała politycznie. W tej chwili to Unia Europejska jest petentem Turcji, można powiedzieć. To pan Erdogan rozdaje karty i domaga się zwołania osobnego szczytu Unia Europejska-Turcja, wyznacza, ile potrzebuje środków finansowych, twierdząc, że nie jest to najważniejszy problem i tak dalej, i tak dalej. Ale przechodząc może do takiej mikroskali i odpowiadając na pytanie ojca, kto na tym zarabia, to w chwili obecnej najbardziej zarabiają na tym w Niemczech hotelarze, których hotele kiepsko prosperowały, były windowane tam ceny, nie było ludzi chętnych do noclegu, a także restauracje, które były rzadko odwiedzane. Mianowicie, bądź też mieszkania, które świeciły pustkami, były pustostany. Otóż środki finansowe, które przeznacza ten kraj, a także za chwilę my będziemy przeznaczać, bo przecież mamy solidarnie się na to składać, idzie na wikt i opierunek imigrantów, którzy muszą mieszkać w tychże hotelach, ceny wzrastają, i ci hotelarze czy też osoby, które zajmują się biznesem zabezpieczającym szeroko rozumianą infrastrukturę, zarabiają, czyli interes zaczyna się kręcić. Oni są zadowoleni w takiej mikroskali, ale jak długo to potrwa, to jeszcze nie jest przesądzone.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o zagrożonej Europie, o zagrożeniach, które są w Europie od wewnątrz, nie tylko w tym pojęciu Unii Europejskiej, tych zagrożeniach, które nacierają na Europę z zewnątrz. Naszym gościem profesor europoseł Mirosław Piotrowski. Ja zapraszam Państwa do spostrzeżeń, do pytań w ramach dzisiejszego tematu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66.
Solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Właśnie dzwonię w tej sprawie, bo akurat słucham właśnie radia.
Z kim mamy przyjemność?
Witam pana profesora, witam prowadzącego.
Z kim mamy przyjemność?
Mam takie spostrzeżenie jedno. Bodajże chyba na Facebooku, często tam zaglądam, ktoś rzucił taki temat, że w naszym dzienniku było opisane działania rządu, a konkretnie Ministerstwa Obrony Narodowej za poprzedniego rządu, że były prowadzone ćwiczenia na poligonach w kilku jednostkach wojskowych w Polsce, mające na celu zwalczanie, można powiedzieć, zwalczanie społeczeństwa w przypadku, gdyby emigranci, którzy zostaliby sprowadzeni do Polski, próbowali takich rozrób, jak ma to miejsce, czy powiedzmy na przykład w Niemczech. Chodzi o to, że napadali na sklepy, rabowali i tak dalej, wiadomo, to wszystko było tam widać w niektórych mediach. I teraz ja do pana profesora, jako pochodzącego z PiS-u, mam takie, można powiedzieć, taką prośbę. Sytuacja, jeśli by rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, więc to jest niedopuszczalne, żeby rząd polski przy pomocy wojska, bo wiadomo, że to były, nie wiem skąd to akurat się wzięło w naszym dzienniku, bo to była jakaś rozmowa, po prostu wywiad taki w naszym dzienniku. Na pewno to wyszło możliwe, że z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo tylko Ministerstwo Obrony Narodowej wie, co się
Adrem, proszę pana, Adrem. Adrem, czyli do rzeczy, bo...
No do rzeczy, no właśnie. Mhm. Ponieważ pan profesor pochodzi z PiS-u, ja proponowałbym, żeby, bo dużo ludzi w Polsce jest takich, którzy po prostu oni nie wiedzą, co się w Polsce dzieje. Że to powinno być poruszone po prostu w Sejmie. Żeby pan przewodniczący PiS-u, pan Kaczyński, jasno i wyraźnie społeczeństwu przekazał, co rząd poprzedni Platformy Obywatelskiej i PSL-u zamierzał zrobić z polskim narodem. Mhm. To jest taka moja sugestia. Nie mam pytania, to jest takie moje
zakończenie. Na zakończenie prosimy o przedstawienie się.
Wiesław z Lubelskiego.
Dziękujemy panie Wiesławie. Prosimy, nie wiem, czy panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu Wiesławowi, zwłaszcza, że pochodzi z mojego okręgu wyborczego i niestety nie podał pan tak naprawdę źródła informacji, mówiąc o Facebooku, bo Facebooków jest sporo i można to traktować jako niesprawdzone doniesienie. Pan był łaskaw powiedzieć, że ja pochodzę z PiS-u, ja startowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek członkiem formacji tej nie jestem, ale zapytam moich kolegów, z którymi zasiadam w Parlamencie Europejskim, czy istotnie posiadają taką wiedzę, ale wymienił tutaj pan Ministerstwo Obrony Narodowej i obecnie ministrem jest pan Antoni Macierewicz, którego znam od wielu lat i jestem przekonany, że jeśli nawet tego typu pomysły były w jakiś sposób formułowane, to ukróci takie praktyki i nie tylko tego typu praktyki. Jakkolwiek, jeśli wolno wyrazić mi własną opinię, to byłaby to informacja dosyć zaskakująca, zwłaszcza w kontekście tego, że chwilowo uchodźcy czy emigranci, migranci nie kierują się do naszego kraju. Być może pan miał na myśli rozprawianie się z manifestacjami, takimi, o którymi mówiliśmy w poprzedniej audycji dzisiaj w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, związanymi z niedopuszczaniem do manifestowania swoich odczuć w związku z możliwym czy realnym napływem uchodźców. i to byłoby bardziej realne, jeśli mógłbym diagnozować na podstawie aktywności poprzednich władz. Ale problem nie jest błahy. Problem nie jest błahy z tego względu, że być może poprzednie władze do jakichś kroków się przymierzały. I tutaj raz jeszcze powróciłbym do pytania ojca sprzed kilkunastu minut o tę zapowiedź Donalda Tuska w Gdańsku, że w ciągu 20 lat Europa musi się szykować na przyjęcie 70 milionów emigrantów. I już wówczas planowano, a to było połowa maja tego roku, czyli funkcjonował jeszcze poprzedni rząd, o którym mówił pan Wiesław z Lubelszczyzny. Otóż według przyjętych wówczas wstępnych parytetów tutaj pod uwagę brano głównie kryterium PKB, czyli produktu krajowego brutto i liczbę ludności każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, to na Polskę miałoby przypadać około 5% sumy. 5% tejże sumy. W związku z tym, jeśli policzymy 70 milionów emigrantów, o których mówił Tusk, i około 5% przypadającej liczby na Polskę, to daje nam 3,5 miliona. W ciągu 20 lat, on mówił. No ale liczba 3,5 miliona emigrantów to już robi wrażenie i w tym kontekście pana obawy mogłyby być zasadne, że stosowne służby mogłyby się już do tego procesu szykować, ale jak zaznaczyłem przed chwilą, brak tutaj wyjaśnienia i pogłębionej dyskusji. To zostało sformułowane, jak pamiętam, w Gdańsku i opublikowała to jedna z gazet, można by powiedzieć, przyjazna ówczesnemu obozowi rządowemu, ale temat nie został szerzej nagłośniony. Pytanie też, dlaczego?
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze proszę o przedstawienie się i wyłączenie radioodbiornika.
Tak. Moje imię jest Kazimierz i telefonuję z Dzierżoniowa.
Prosimy, panie Kazimierzu, jesteśmy na antenie od samego początku.
Tak.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Już jestem na antenie, tak?
Od samego początku, więc już proszę przejść do pytania czy do spostrzeżenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze drogi, najświętszy, kłaniam się bardzo waszej świętobliwości. Naprawdę jesteście świętymi ludźmi i pozdrawiam również pana profesora. Szanowny panie profesorze, chciałbym odnieść się do dwóch spraw. Pierwsza sprawa, na pewno pan, panie profesorze, zna takie nazwiska jak Zacharow, Sołżenicyn i Pasternak. To byli ludzie, którzy zostali skazani na zakłady psychiatryczne i badania psychiatryczne w czasach stalinowskich. I jest takie nazwisko, nasz kochany premier, były premier Jarosław Kaczyński. On również został skazany na badania psychiatryczne w tak zwanym demokratycznym kraju. To jest jedno. Proszę, bardzo bym prosił, żeby pan się do tego ustosunkował. To jest jedno. I drugie, ostatnie, krótkie pytanie. Szanowny panie profesorze, bardzo bym pana prosił, aby pan wpłynął na posłów PiSu, aby połowę wyroku anulowali temu panu, który zabił posła, nie posła, tylko działacza Prawa i Sprawiedliwości, w zamian za to, żeby powiedział, kto był mocodawcą tego zabicia.
Panie Kazimierzu, dziękuję za telefon. Pan profesor wybaczy, że no nie będę prosił o komentarz, dlatego że chcemy utrzymać pewne ramy naszego spotkania, a mianowicie w naszym studiu jest poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski i rozmawiamy o tym, co zostało przedłożone na początku naszej rozmowy, czy też w pierwszej części naszego spotkania, zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i Radia Maryja. Rozmawiamy o zagrożonej Europie i jeden telefon można przyjąć, ale gdy już jest drugi i sprawy tyczą się bardziej osób, które zajmują konkretne stanowiska już w naszym rządzie czy w strukturach władzy w Polsce, są to pytania czy spostrzeżenia już do tych osób. Gdy będą w studiu, zapraszam do telefonowania, zapraszam do składania takich próśb czy takich postulatów. A na chwilę obecną nie tylko studio Radia Maryja jest drogą pośrednictwa czy komunikowania się z tymi osobami, zarówno do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak również do poszczególnych ministrów czy też posłów, którzy pełnią ten mandat w naszym imieniu. Można kontaktować się przez ich biura poselskie i tą drogą zechciejmy to czynić. Natomiast apeluję, zapraszam do podejmowania spraw związanych z dzisiejszym tematem. Sprawy nasze polskie są sprawami bardzo ważnymi, istotnymi, ale w chwili obecnej rozmawiamy o sprawach związanych z Europą i też miejscu Polski w tych strukturach europejskich. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy. Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Witam szanownego ojca. Witam również pana, szanownego pana profesora Piotrowskiego. Majewsko Stanisław, dzwonię z Bielska Białej. Chciałem zapytać pana profesora szczególnie, czy te wszystkie działania nie są zamierzone i z góry zaplanowane. Moim zdaniem te działania mają osiągnąć kilka celów. Między innymi właśnie spowodować, żeby państwa, które są nazwane narodowymi, wprowadzić inną kulturę, zrobić zamęt, zarówno w kulturze, jak i w religii, co pozwoli osiągnąć światowemu rządowi szybciej zamierzony cel. A jakie to są cele, to myślę, że pan profesor powinien doskonale wiedzieć i bardzo bym prosił, żeby w tym względzie pan profesor się jakoś do tego ustosunkował. Pozdrawiam z głębi, ukłaniam się.
Dziękujemy, prosimy panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu, panie Stanisławie, że zechciał pan zadzwonić i że też prowokuje pan do takich tematów i odpowiedzi. Otóż mało osób w rozgardiaszu, który powstał w wyniku niekontrolowanego napływu migrantów, zadaje tego typu pytanie. Czy przypadkiem nie jest to przez kogoś sterowane? Czy przypadkiem nie jest to przez kogoś sterowane? Czy tylko jak twierdzi, moim zdaniem, większość establishmentu Unii Europejskiej, należy zwalczać przemytników, którzy chcą się dorobić, świetnie zarobić na tym i wykorzystują ludzką naiwność, wiedząc, że warunki obiecywane im na miejscu w Unii Europejskiej nie są tak lukratywne, że popchnęłyby ich do masowej migracji, czy też niektóre osoby, kręgi, formacje mają określony cel i określoną z tego korzyść. Wspomniał tutaj pan w trakcie swojego pytania, czy przypadkiem nie jest to działanie celowe nastawione na rozbicie państw narodowych. Otóż odwołam się w odpowiedzi do słów premiera Węgier, Viktora Orbana, który wskazał z imienia i nazwiska osobę, jego zdaniem, za to odpowiedzialną. Mianowicie wszedł w spór ze znanym finansistą, miliarderem i filantropem, Georgem Sorosem, również z pochodzenia Węgrem. I otóż premier Węgier Viktor Orbán uważa, że właśnie ta osoba jest współwinna kryzysu imigracyjnego w Europie i zarzucił mu publicznie, w wywiadzie zresztą, który przedrukował niemiecki magazyn ekonomiczny Handelsblatt, zarzucił mu, że celowo osłabia państwa narodowe przez tę działalność, czyli przez fundacje i organizacje, które finansuje, intensyfikuje migrację ludzi, które kierują się do Europy celem wywołania określonego zjawiska. Niektóre z gazet w Polsce stwierdziły, że jest to spiskowa teoria dziejów, jakkolwiek na jednym z portali sam zainteresowany, czyli George Soros, ustosunkował się do tego, przedstawiając sześciopunktowy plan, mający stanowić odpowiedź na program Viktora Orbana. I ten plan jest dziwnie zbieżny z tym, co głosił między innymi szef Komisji Europejskiej Juncker i wcześniej cytowany przeze mnie Donald Tusk, że chociażby wspomnieć kwotę, której domaga się Soros, wydatkowaną na pomoc uchodźcom czy migrantom przybywającym do Europy i jego zdaniem jest to kwota w wysokości 20 miliardów euro rocznie. O podobnej kwocie mówił Jean-Claude Juncker, żeby innych podobieństw już tutaj nie wymieniać, ale też uprawnionym jest zastanawianie się, jakie korzyści polityczne osiągną inne państwa i tutaj mówiliśmy też dzisiaj w rozmowie z ojcem prowadzącym o Turcji, która politycznie ewidentnie na tym zyskała, no a także inne kraje, żeby wspomnieć tylko Rosję. Problem związany z masowym szturmem migrantów na granicę Unii Europejskiej niemal całkowicie przyćmił do niedawna ważne problemy zagrażające Unii Europejskiej i jej sąsiadom. Przypomnieć tylko należy wojnę na Ukrainie. Nie słychać już głosów potępiających Władimira Putina bądź Rosji w tej sprawie, bądź też inne kwestie związane z ekonomią, finansami, gospodarką. Byliśmy epatowani niemal codziennie przez wiele tygodni kryzysem greckim. Wyjdą, nie wyjdą, zbankrutują czy nie zbankrutują. Przecież sytuacja nie została tam naprawiona. Nie dokonano tam sanacji w przeciągu kilku tygodni. Tak naprawdę no, przesyła się transze euro do Grecji czy też banków, które funkcjonują w Grecji, ale problem jest otwarty i wiele innych problemów zostało przykrytych przez właśnie masowy napływ migrantów. A na plan pierwszy wysuwa się w tej chwili zagrożenie z demontażem strefy euro. Ja przypomnę, że niedawno szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt Rady na Malcie, w Valletcie i to miało miejsce tuż po spotkaniu Unia Europejska-Afryka i sam Donald Tusk motywował to tym, że chce wygrać wyścig z czasem i nie chce dopuścić do demontażu strefy Schengen, Przypomnę, że strefa Schengen przedstawiana jest jako największa korzyść, zdobycz z integracji Unii Europejskiej. Wielu Polaków również postrzega te kwestie w samych superlatywach, między innymi dlatego, że bez kontroli granicznej można było, czy do niektórych krajów można jeszcze, dojechać bez żadnej kontroli paszportowej i to się zmienia. Te słowa i ten szczyt Tusk, jak pamiętam, zorganizował we czwartek, czyli na dwa i pół dnia przed krwawymi zamachami w Paryżu i On zwołuje nieformalny szczyt, aby nie dopuścić do demontażu strefy Schengen i aby państwa nie wprowadzały kontroli na granicach, aby 3 dni później Francja i Belgia wprowadziły te kontrole na granicach. Czyli jaka jest skuteczność, czy jaka jest szybkość, czy wolność, bo była kiedyś Unia Wolności, nie szybkości, więc jak dość wolno wprowadzane są pewne zamierzenia i tak kolejne kraje zamykają granice, wprowadzają kontrolę, a kraje Beneluxu postulują w ogóle powrót do pierwotnej strefy Schengen, czyli mini Schengen, odcięcia krajów nie tylko wschodu, ale i południa, takich jak Polski, Czechy, Słowacja, ale również Włochy, Hiszpania, Portugalia i inne kraje, aby znieść, zlikwidować tam strefę Schengen, co stanowi poważne zagrożenie. A w tym tygodniu, mijającym tygodniu, pani kanclerz Merkel, przemawiając w Bundestagu, również powiązała te kwestie, twierdząc, że od tego, czy kraje Unii Europejskiej przyjmą automatyczny rozdział migrantów, uchodźców do swoich krajów, zależy utrzymanie strefy Schengen. Ja uważam, że sytuacja jest dokładnie odwrotna, że jeśli wprowadzimy ten mechanizm, czyli jak mówi premier Viktor Orban, rozprzestrzenimy niebezpieczeństwo na wiele krajów Unii Europejskiej, to tym większa jest obawa zamknięcia tej, bądź zlikwidowania strefy Schengen w obecnym kształcie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, europoseł Mirosław Piotrowski w naszym studiu. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Anna z Małopolski, serdecznie dziękuję, że się dało mi dodzwonić. Serdecznie witam ojca i pana profesora. Bardzo lubię słuchać zawsze. I temat jest taki właśnie, który... Jedna sprawa mnie najbardziej właśnie tak bulwersuje, jest właśnie związana z tym tematem dzisiejszym. Bo chodzi mi o to, że odnośnie nawet tego napadu terrorystycznego w Paryżu. Rosja bardzo, bardzo, znaczy właściwie się zaangażowała w tępienie właśnie terroryzmu i bez przerwy tam bombardują, niestety giną niewinni, wiele niewinnych ludzi. Natomiast tu mnie tak właśnie ciekawi, że właśnie napadu tego, który został w Paryżu dokonany, terroryści byli wyposażeni w broń rosyjską, hałasznikową. No przecież to było stwierdzone. Jak to w ogóle zrozumieć? Jeżeli Putin wysyła swoich żołnierzy do niszczenia niby rzekomo terrorystów, a wyposaża ich w swoją broń. Chciałabym tylko, jeżeli można by, panie profesorze, parę słów na ten temat. Nie wiem, czy bardzo bym prosiła i przepraszam najmocniej. Dziękuję
pani
za
Anno, skąd
wysłuchanie.
Pani, skąd pani zaczerpnęła informację? Pani Anno, skąd pani zaczerpnęła informację, że w tym akcie terrorystycznym... Halo? Aha. Dialog został urwany. Pan profesor?
Bardzo dziękuję pani za ten głos. Ja nie mam informacji takich dotyczących bezpośrednio karabinów, którymi posługiwali się terroryści. Część z nich się rozerwała. Jak wiem, byli to terroryści samobójcy, ale gdyby tak było, no to nie jest tajemnicą, że broń jest sprzedawana wszędzie na świecie i trafia również do terrorystów, a wspomniany przez panią karabin uchodzi za najmniej zawodny, czyli możliwy do użycia w różnych warunkach, ale akurat może nie paryskich, bo tam są dosyć równe chodniki, jak pamiętam i byłem. Ale tutaj pani te pytanie zmierza przede wszystkim do dystrybucji broni i do postawy Rosji, tak? Do postawy Rosji, o której przed chwilą tutaj mówiliśmy. No nie jest na pewno tajemnicą dla nikogo, że Rosja rozgrywa. Rozgrywa pewną partię i to zarówno w Europie, w Unii Europejskiej, jak i na świecie i wykorzystuje ten konflikt w Syrii tak, aby powiększyć swoje wpływy, wzmacniając też reżim Asada. To się nie podobało niektórym krajom Unii Europejskiej, protestowały przeciwko temu. W tej chwili można odnieść wrażenie, że w zamian za to, że Rosja realnie włączy się w wojnę z państwem islamskim, bo były zarzuty, że bombardowane są może nie te cele, a bardziej cywilne, czy szpitale, zechce realnie się włączyć do tego procesu. Trudno w tej chwili przesądzać i domniemywać, gdyż mamy zbyt mało informacji dotyczących zarówno tego zamachu, o którym tutaj pani mówi, znamy liczbę ofiar, poszukiwani są dalsi sprawcy, czy też autorzy tego zamachu, czy innych zamachów i myślę, że na takie ogólne wnioski i komentowanie postępowania poszczególnych krajów w tym zakresie przyjdzie jeszcze chwila refleksji, kiedy poznamy więcej szczegółów.
Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Mówi Andrzej z Poznania.
Prosimy, panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu redaktorowi i panu profesorowi, którego podziwiam od lat jako europosła. I chcę nawiązać do wypowiedzi pana europosła sprzed kilku dni i do tego planu George'a Sorosa, o którym przed chwilą również pan profesor mówił. Pan wymieniał kilka dni temu, że tam nawet ten pan ustalił kwoty rzędu 1 miliona uchodźców dla przypadających na jedno państwo. To są wręcz zatrważające kwoty, które świadczyły o tym, że pewnej grupie ludzi, którzy rządzą światem, zależy na tym, żeby po prostu w Europie chrześcijan i muzułmanów ze sobą na tyle poróżnić, żeby się wytłukli. Dlatego, że są również inne symptomy, że na świecie jest grubo za dużo ludzi, że z 7 miliardów ma to stopnieć w jakimś tam okresie czasu do 500 milionów zaledwie. I nie ma właściwie posłów w tej chwili, polityków, poza Orbanem, którego pan profesor przytoczył, żeby mieli odwagę po prostu artykułować, kto tym światem rządzi w sensie autorytarnym. Kompletnie, bo przecież nie są to politycy ani rządy czy prezydenci państw. I w związku z tym chciałbym prosić pana profesora o komentarz, między innymi pod kątem tym, czy fala uchodźców, która ma zalać w takiej ilości Europę, nie spowoduje wzrostu handlu narkotykami na przykład. I czy w parlamencie, mam takie pytanie też, czy w parlamencie europejskim którykolwiek z posłów zadał pytanie, gdzie się podziewają narkotyki przechwytywane w bardzo dużych ilościach na granicach, na lotniskach, dyskotekach, na ulicach. I to nie chodzi mi o marihuanę, czy tam te miękkie narkotyki, konopie i tak dalej, ale o te twarde narkotyki właśnie. I przecież to idzie z powrotem do obrotu. I z narkobiznesu niektóre kraje osiągają nieprawdopodobne ilości PKB. Nawet w książce Luca Costello, jak przemycać tony kokainy i żyć szczęśliwie, jest określona wartość, że PKB Meksyku z narkobiznesu to jest ponad 50%, a Stanów Zjednoczonych około 20%. Przecież to są zatrważające ilości. I teraz chodzi o to, że Europa zamydla cały ten proces w tej chwili walki z imigrantami i nie mówi prawdy dosłownie, jakie są cele rzeczywiste, żeby odwrócić uwagę całego świata od stosowanej lichwy, wykańczania państw i poszczególnych ludzi jako ostatni szczebel po prostu stosowanej lichwy na świecie. A niektórzy właściciele świata się bogacą do nieprawdopodobnych rozmiarów i właściwie już nastał czas, żeby ta sprawa zaczęła się odwracać i żeby ludzie nie musieli ponosić takich ciężarów, w tym całe państwa, i żeby ten dochód narodowy z całego świata, czyli wartość wytwarzanych usług i produktów, żeby po prostu był równomiernie rozłożony, żeby zyski z tego po prostu czerpały wszystkie narody. Bo te narody, które są kompletnie uciemiężone i biedne, one właśnie powstają. A jeżeli chodzi już na koniec,
powiem
tak, że islam, na przykład z tego, co wyczytałem, nie uznaje lichwy. I jeżeli w Europie i na Ameryce, w tym kraju, w krajach cywilizowanych jest stosowana taka gigantyczna lichwa, to oni mogą po prostu się czuć jako coś wyższego i po swojemu chcieć zrobić z tymi sprawami porządek.
Dziękuję, panie Andrzeju. Pozwolimy już odpowiedzieć panu profesorowi, panu posłowi.
Bardzo dziękuję panu Andrzejowi z Poznania za miłe i ciepłe słowa pod moim adresem, ale głównie za pytania i właściwie wątki, które rozwinął, które jak słyszymy sam zna. Pierwszą sprawą było poruszenie skali uchodźców, skali migrantów. Skąd wywodzą się te liczby, na które się powołujemy i dlaczego do Polski pan tutaj przytoczył liczbę 1 miliona, ale o tym za moment. Otóż raz jeszcze przypomnę, o tym mówiliśmy, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział w połowie maja, że Europa w ciągu najbliższych 20 lat ma przyjąć 70 milionów emigrantów. I do tej pory według parytetów ustalonych w Unii Europejskiej, bazujących na produkcie krajowym brutto, liczbie ludności, zagęstnieniu i tak dalej, Polsce miało przypadać około 5%. I ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo liczba, o której mówimy, a została podzielona jeszcze przy udziale pani premier Ewy Kopacz, to 160 tysięcy przybyszów, migrantów, emigrantów, uchodźców, 160 tysięcy i z tego Polska ma przyjąć około 7-8 tysięcy. Mówi się o podwyższeniu liczby do 10. To nam daje, cały czas oscylujemy w granicach 5%, tak? Ze 160 tysięcy. W związku z powyższym, jeśli przyjmiemy słowa Donalda Tuska na poważnie, to z tych 70 milionów 5% to 3,5 miliona, wprawdzie w ciągu 20 lat, no ale tutaj trzeba je jakoś rozłożyć. W związku z tym mamy do czynienia z poważnym problemem, czyli możliwością, dopuszczeniem napływu tak ogromnej rzeszy ludności. Pan łączy to praktycznie z jednym wątkiem, czyli zapotrzebowaniem, a może bardziej na rozprowadzaniem narkotyków i zadaje pan pytanie, gdzie one się podziały. My nie dysponujemy w tej chwili danymi, ile zostało skonfiskowanych, ile zostało zniszczonych tych narkotyków, jaka ilość została zdeponowana w komisariatach bądź w magazynach do nich należących, ale ja bym nie zawężał tego problemu tylko do tej jednej kwestii, czyli narkotyków. Wraz z przybyciem tak ogromnej rzeszy ludności piętrzą się przed nami niemal niezliczone problemy, od aprowizacyjnych, czyli egzystencjalnych, umiejscowienia tych ludzi w poszczególnych miastach, miasteczkach, wsiach, do pytania o integrację, i tutaj pan poruszył też kwestie religijne. Znawcy tematu wiedzą, że ta społeczność się nie integruje, podobnie jak diaspora turecka w Niemczech, licząca ponad 3 miliony ludzi, ma własne gazety w języku tureckim, własne stacje radiowe w języku tureckim, własne dzielnice, no po prostu się nie integrują. W związku z tym też powstają problemy. W takiej społeczności wiele osób jest niezamożnych, biednych, ubogich i te osoby oczywiście jest podejrzenie, że będą zajmować się różnego typu działaniami niezgodnymi z prawem, w tym problem, o którym pan mówił, na przykład narkotyki i zderzenie z realną rzeczywistością. Ja Podam panu i państwu taki przykład Brukseli, która nazywana jest sercem Europy, stolicą Europy, the heart of Europe. Jak przylatywaliśmy do niedawna na lotnisko Zaventem w Brukseli, witał nas właśnie napis Bruksela, serce Europy w języku angielskim. To serce Europy podzielone jest na 19 komun, dzielnic. Każda z nich ma własnego prezydenta, zarządcę. Każda ma własne podatki, ale nie jest tajemnicą, że w tych biedniejszych dzielnicach właśnie mieszkają imigranci, uchodźcy. I jak tłumaczył mi poseł do Parlamentu Europejskiego poprzedniej kadencji z Flams Belang, czyli z Belgii, są dzielnice, do których po prostu policja nie wjeżdża mimo zgłoszeń, gdyż obawia się, że zostanie tam obrzucona nawet koktajlami Mołotowa. Czyli jest bardzo, bardzo niebezpiecznie i nieprzypadkowo też w jednej dzielnicy belgijskiej poszukiwano odpowiedzialnych, podejrzanych o zamach, dokonanie zamachu w Paryżu. Także bardziej to zderzenie z rzeczywistością codzienną w stolicy Belgii, powtarzam, nazywając ją sercem Europy, już powinno skłaniać do refleksji, w jaki sposób te stosunki międzyludzkie, społeczne będą się układać, gdy pozwolimy na to, aby do Europy w sposób na razie przynajmniej niekontrolowany napłynęło tak wiele ludzi, bo to jest ponad milion, a za chwilę, jak wspominaliśmy wcześniej, jeśli by doszło do łączenia rodzin, może to być 7 milionów, czyli 7 milionów w ciągu jednego roku. To napływ migrantów do Unii Europejskiej jest bardzo trudny do zaakceptowania. Może nie tyle przez władzę, chociaż już następuje moment refleksji, jak sądzę, u pani kanclerz Angeli Merkel, która ma problemy zarówno wewnętrzne, jak i problemy związane na arenie, z jej polityką na arenie międzynarodową w tym Unii Europejskiej, ale konkretnych osób. Na przykład wielu mieszkańców miast i miasteczek niemieckich skarży się, że tam, gdzie skierowano do mieszkania, czy nawet koczowania tymczasowego migrantów, w tych rejonach spadło zainteresowanie zakupem mieszkań, domów i miejsc na przykład na budowę domu, czyli działek budowlanych, z tego względu, że ludzie się obawiają, wyprowadzają się, nie chcąc sąsiadować z taką społecznością, przez co ceny drastycznie spadają w dół. To jest tylko kilka przykładów związanych z obawami mieszkańców krajów Unii Europejskiej, posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej, podobnie jak każdy Polak posiada obywatelstwo polskie i obywatelstwo Unii Europejskiej. I nie można bez rzetelnej debaty, pogłębionej dyskusji, od tak decydować za całą społeczność, no co tu dużo mówić, ponad 500 milionowego tworu, jakim jest Unia Europejska. I jak sądzę, temu również służy dzisiejsza audycja radiowa w Radiu Maryja.
A naszym gościem profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego.
Si me ves, hallarás en mis ojos el amor. Eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo a algún error. Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión. Quiero estar dentro de tu corazón, poder lograr que me ames como yo. I only want to be the man to give you everything I can, every day and every night. Love you for all. As long
just to be the man you love. Quiero ser el lugar donde puedas refugiar el temor y calmar en mis brazos tu ansiedad. Desde hoy voy a hacer todo para ti. Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí. Quiero ir secretos, lo que sueñes descubrir. Quiero amarte así. I only wanna be the man to give you everything I can. Every day and every night, love you for all my life. I don't wanna change the world as long as you're.
Zagrożona Europa to temat naszego spotkania dziś w Rozmowach Niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Tadeusz z Paryża. Chcę przedstawić w krótkim zarysie sytuację, jaka jest w Paryżu odnośnie zamachu na Bataclan, na dyskotekę. Otóż dzisiaj i codziennie śledzę tam, przychodzę pod tą wielką dyskotekę Bataclan i na powierzchni omalże 100 metrów kwadratowych pokrywa dywan różnorodnych kwiatów, lilie i orchideje i tak dalej, róże. Każdy przychodzi, jest jak gdyby procesja ludzi ze świecami, z kwiatami. Nazwałem to katechezę na ulicy właśnie Wolter przy tych dramatach, bo dlatego, że cała składanka z wszystkich krajów świata przynoszą piękne wezwania, piękne cytaty z Ewangelii, Matka Teresa z Kalkuty, są wszyscy mistrzowie, zen i tak dalej, to jest jak gdyby ci ludzie nigdy do świątyń nie wchodzą, natomiast tam ze łzami rozpłakane kobiety i tak dalej. Wśród tej harmonii gamy kwiatów umieszczone są zdjęcia, portrety. To ściska serce. Ten cudowny kwiat zginął. Otaczający plac różnej narodowości i tutejszych mieszkańców w ciszy kontemplują właśnie, jak podkreślam, ten dramat. Plac składania kwiatów rozszerza się. Halo?
Tak, panie Tadeuszu, dziękujemy za te relacje i też dziękujemy za ten telefon do naszej audycji. Zagrożona Europa, czy ta tragedia, która dokona się w Paryżu, jest tragedią, która rzeczywiście łączy, ale nie w wymiarze tej chwili, czyli czy jest w stanie połączyć naród francuski i narody Europy na dalsze lata, czy jest to coś, co może rokować zjednoczenie, jak pan profesor uważa?
Tu również w nawiązaniu do tego pytania, jak także wypowiedzi pana Tadeusza z Paryża, chcę podziękować za tę relację i naświetlenie problemu i atmosfery, która tam panuje, bo przed chwilą pan powiedział, że są kwiaty i ludzie w ciszy kontemplują to smutne wydarzenie, które miało miejsce w Paryżu. I ojciec pyta, czy to zjednoczy ludzi. Oczywiście to jest moment, kiedy ludzie się jednoczą. I to, o czym mówił pan Tadeusz z Paryża, tego typu zachowania ludzi można obserwować po podobnych tragediach. Także na Charlie Hebdo, choć to pismo było kontrowersyjne, jak wszyscy wiedzą, mówiąc, używając języka dyplomatycznego, bądź też po innych zamachach terrorystycznych. Ale politycy, powinni stawiać sobie również trudniejsze pytania. Oprócz tego, że ludzie się jednoczą, że to przeżywają, że kontemplują, jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość, aby nie trzeba było już w ciszy kontemplować takich tragedii. Ja pozwoliłem sobie napisać do bieżącego tygodnika katolickiego Niedziela Felieton pod tytułem Minuta Ciszy, bo również Parlament Europejski na wniosek pana przewodniczącego Martina Schulza minutą ciszy uczcił w Parlamencie wówczas Europejskim, byliśmy w Brukseli, pamięć osób, o których mówił pan Tadeusz. Europosłowie i pracownicy Parlamentu Europejskiego jednoczyli się z narodem francuskim, o czym wspominał również ojciec. To była krótka, 15-minutowa, około 15-minutowa smutna uroczystość i było krótkie przemówienie, odśpiewano Marsyliankę, na koniec skrzypaczka pięknie zagrała Odę do radości, choć nie widziałem radości na twarzach osób. Tylko powstaje pytanie, czy my politycy, oczywiście uczestnicząc w procesie jednoczenia się w obliczu tak wielkiej tragedii, nie powinniśmy zrobić czegoś więcej. I w konkluzji piszę, że to powinno się zmienić na tyle, abyśmy w najbliższej perspektywie nie byli zmuszeni znowu przybyć do sali parlamentu na kolejną minutę ciszy, czcząc pamięć innych ofiar, innych zamachów. I sądzę, że no niestety ten format polityków Unii Europejskiej czy Europy w tej chwili nie zapewnia nam takiego bezpieczeństwa. Ja nie mówię tutaj o poczuciu bezpieczeństwa, bo zarówno pan Tadeusz z Paryża, ojciec mówił o pewnej więzi, to faktycznie istnieje, to jest, ale proszę zwrócić uwagę, że poczucie jest sprawą mimo wszystko w pewnych okolicznościach oderwaną od rzeczywistości. Możemy czuć się bezpieczni na 5 minut przed wybuchem bomby, która nas zabije, a możemy czuć się, mieć poczucie niebezpieczeństwa, mimo że warunki sprzyjają ku temu, aby nikt nam nie zagroził. Politycy, poważni politycy europejscy powinni myśleć o tym, aby po prostu było bezpiecznie, aby było bezpiecznie i na tej bazie budować poczucie tego bezpieczeństwa, a także poczucie więzi, o której mówił pan Tadeusz z Paryża. I sądzę, że w tym kierunku powoli, ale to bardzo powoli, zmierzają politycy unijni, czyli wzdragają się od diagnozy zupełnie oczywistej, nie tylko moim zdaniem, że błędem było wpuszczenie do Europy tak niekontrolowanej, tak ogromnej liczby ludności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, o czym również mówiłem wielokrotnie i w Radiu Maryja Telewizji Trwam, ale i na sali Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu, że po pierwsze trzeba podejmować działanie na zewnątrz Unii. Nie gasić pożar u siebie, czyli aktywnie działać w Syrii, w Libii i w innych częściach, także Afryki, a nie tych ludzi zapraszać do siebie. Z jednym z felietonów również użyłem takiego porównania. Dzisiaj w Radiu Maryja spotkałem pobożnych werbistów, misjonarzy i w nawiązaniu do tegoż wspomnianego felietonu i tekstu, tam użyłem takiego porównania, że przecież wielu misjonarzy wyjeżdża do Afryki, w inne części świata, niesie posługę duszpasterską, ale nie tylko, także medyczną, pomoc konkretną, techniczną. Pomaga tym ludziom, ale ich do Europy nie przywozi, nie zaprasza. Nawet na wakacje nie przywozi ludzi z Afryki. I w podobny sposób powinni zachowywać się politycy Unii Europejskiej. Że już naprawdę te skrajne, autentyczne przypadki uchodźców, prawdziwych uchodźców zagrożonych życiem należy i powinno się przyjąć. Do tego, jak mówiłem, zobowiązuje nas stosowna konwencja, ale polityk powinien myśleć nie z dnia na dzień, nie z tygodnia na tydzień, a przynajmniej 5-10 lat do przodu, aby to bezpieczeństwo tak zapewnić, aby poczucie, o którym tutaj była mowa, było ugruntowane, a nie chwiejne i labilne.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cezary, Niemcy zachodnie, tak zwane. Przepraszam za pana, który przyjął z Francji. Niemcy zachodnie, ta pani Angela i jej reszta. Ale nie o tym. Witam ojca, witam pana posła tak do parlamentu. Moi kochani, panie pośle, dziękuję za to, co pan wygłasza co tydzień. Nawet ktoś mi powiedział dzisiaj, bo byłem u kogoś znajomego, powiedział, powinien pan być prezydentem. Prezydenta już mamy, niech pan zostanie posłem w parlamencie europejskim. Ja tylko chciałem powiedzieć, że był taki król sobiecki, który zatrzymał nawałę muzułmańską kilkaset lat temu. I cofamy się do tego czasu? Przy dzisiejszej technice? Przecież oni wiedzą doskonale, co robią. Ci ludzie, którzy mają pełne sakwy pieniędzorów, jak to moja święta pamięci żona mówiła. Ale nie o tym. Jesteśmy ostoją, jak powiedział święty Jan Paweł II. Kto odcina korzenie swego narodu, to nie ma prawa istnienia na tym świecie. Dzięki wam za to. Za to, że jesteście, za to, że... Szkoda mówić. Przepraszam, nie mogę.
Dziękujemy panie Bogiem, Maryjo. Z panem Bogiem. Pan profesor?
Bardzo chcę podziękować panu Cezaremu, kto zadzwonił do nas z Niemiec i podzielił się tymi refleksjami, przywołując dawne czasy, kiedy Polacy byli przedmurzem chrześcijaństwa i nawiązał do czasów dzisiejszych. Nie jest tajemnicą, że wiele osób pokłada nadzieję w Polsce i w Polakach, że oprócz zachłyśnięcia się Zachodem, bo stamtąd przecież dzwonił pan Cezary, nie stracą poczucia tożsamości narodowej i też nie stracą ducha stawiania czoła wyzwaniom, i to bardzo poważnym wyzwaniom, i nie będą ulegać takiej, no powiedzmy sobie szczerze, dość taniej propagandy, i bardzo cieszę się z tego telefonu. Również dziękuję za to, że dostrzega pan i pana znajomi moją aktywność w Parlamencie Europejskim i mam nadzieję, że jeszcze będzie dane nam rozmawiać, może także na falach Radia Maryja. Pozdrawiam serdecznie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Chciałabym się dołączyć do tej dyskusji i powiedzieć, że takie plany dla Polski, aby wymieszać polskie społeczeństwo, to o takich planach było już wiadomo dawno. I ja na przykład mówiłam o tym na antenie Radia Maryja już 3 lata temu w audycji, którą prowadził ojciec Klaska. No, prawdopodobnie nie pamiętacie, ale ja pamiętam to bardzo dokładnie. To było po tym, jak Tony Blair zapowiedział, że właśnie takie kwoty będą potrzebne, jeśli chodzi o rozprowadzenie emigrantów po krajach europejskich. I wtedy właśnie w tym telefonie 3 lata temu ja tłumaczyłam, że to, że w Polsce niszczy się patriotyzm, że zaniża się naukę historii, że wyrzuca się patriotyczne lektury z programów szkolnych, to wszystko właśnie w tym celu, aby przygotować grunt dla tego napływu przyszłych cudzoziemców do Polski, którym nasza kultura byłaby zupełnie obca. I to, że sprawy tak się potoczyły, że teraz jest ten ogromny napływ imigrantów do Polski, to jest po prostu tak zaistniała sytuacja, ale plan już był i dlatego trzeba, aby ludzie w Polsce zrozumieli różnicę, że co innego jest pomaganie ludziom w potrzebie, a co innego destrukcja lub zmiana społeczeństwa polskiego i jego kultury. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Również bardzo dziękuję Pani za telefon z Londynu. To jest ogląd sytuacji z jednej strony z zewnątrz Polski, ale wewnątrz Unii Europejskiej. Pani wspomina audycję sprzed 3 lat. Ja w nawiązaniu do tego mogę powiedzieć, że decyzje w Unii Europejskiej zapadają z wyprzedzeniem. Z wyprzedzeniem kilkuletnim, przynajmniej kilkuletnim. Także ja nie miałem szczęścia słuchać tej audycji, o której pani mówi, ale jak tak było, to znaczy, że miała pani dobre ogląd sytuacji, a także dobre wyczucie. Wspomniała pani, że audycję prowadził ojciec Zdzisław Klawka. Dzisiaj akurat ma imieniny, także życzymy mu błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze w pracy duszpasterskiej i zdrowia.
I w prowadzeniu też Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jako rektor.
Tak, gdyż jest magnificencją, zwierzchnikiem również moim.
Tak, bo pan profesor jest wykładowcą naszej uczelni. Prosimy, Radio Maryja.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca, witam pana profesora.
Kto do nas telefonuje?
Tomasz z Wrocławia.
Prosimy, panie Tomasz.
Ja mam takie pytanie, być może nie na miejscu, albo wynika ono po prostu z braku mojej wiedzy. Odnośnie właściwie tej prognozowanej ilości 70 milionów w ciągu 20 lat. Czy to już jest z góry założenie, że przez 20 kolejnych lat będzie taka inna sytuacja związana z imigracją tych ludzi? Bo jak włączyłem rozmowę i audycję dzisiejszą, to bez żadnej dodatkowej wiedzy odniosłem wrażenie, że te 70 milionów ludzi stoi gdzieś tam na granicy przy Turcji i oni będą po prostu tak do nas, do Europy puszczani przez te 20 lat, co daje mi jakiś taki ogląd 3,5 miliona osób na jeden rok. Czy to już jest jakaś taka wyreżyserowane działanie przez tych, którzy rządzą tym światem? To takie moje pytanie, bo nie do końca rozumiem, dlaczego dopuszczamy to, że przez 20 lat miałoby ich przybyć 70 milionów, a czemu nie mielibyśmy zrobić czegoś, co by zatamowało tą falę imigrantom. Serdecznie dziękuję za mądre słowa, za wszystkich, którzy dzwonili przede mną. Dziękuję, Bóg zapłać za to, że
dziękuję, panie Tomaszu, z Panem Bogiem.
Także dziękuję panu Tomaszowi z Wrocławia za ten telefon i pytanie o 70 milionów emigrantów. Powtórzę raz jeszcze, że informacje, na których bazujemy, pochodzą z ust szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który w połowie maja tego roku w Gdańsku stwierdził, że, zacytuję, Europa w ciągu najbliższych 20 lat ma przyjąć 70 milionów emigrantów. Koniec cytatu. To opublikowała również jedna z gazet przyjazna ówczesnej ekipie rządowej. To te słowa zostały wypowiedziane w kontekście dosyć szczególnym, gdy padały zaraz później zresztą zarzuty, że Unia Europejska nic nie robi w sprawie palącej kwestii migrantów przybywających do Grecji, do Włoch. Później wypowiedział się Jean-Claude Juncker, że nie jest prawdą, że Unia nie ma żadnego planu i plany swoje, myślę tutaj o Junckerze, stwierdził on, że konsultuje bezpośrednio z Donaldem Tuskiem, który nie mógł akurat przybyć do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Stąd należy wnioskować, jak rozumiem, że te słowa wypowiedziane przez szefa Rady Europejskiej zostały skonsultowane z szefem Komisji Europejskiej i najprawdopodobniej z panią kanclerz Angelą Merkel. I skoro już w maju najważniejsi przywódcy zakładali, że w ciągu 20 lat, powtórzę, ma przybyć do Europy 70 milionów, tutaj Tusk użył słowa emigrantów, nie uchodźców, emigrantów, to wychodząc z założenia, że Unia Europejska posługuje się parytetem, wedle którego Polska w tym podziale miałaby przyjąć około 5% sumy wszystkich emigrantów, a bazuje to na liczbie ludności naszego kraju, wysokości produktu krajowego brutto i tam są inne czynniki brane pod uwagę, to należy wnioskować, że z tych 70 milionów 5% to 3,5 miliona, które w ciągu 20 lat prognozują, powiadam, decydenci Unii Europejskiej i jest to wyrażane ustami szefa Rady Donalda Tuska, do Polski ma przybyć 3,5 miliona i pan pyta, czy my nie możemy czegoś z tym zrobić. I przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, wspierając kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w swoim regionie lubelskim, przybywałem, mówiąc przede wszystkim o kwestii migrantów, czyli uchodźców, i też apelując o oddanie na tych kandydatów w moim regionie głosów, głównie przede wszystkim ze względu na możliwość wpływania na sprawy europejskie. I tak też się stało, gdyż nowy rząd formułuje całkiem inaczej swoje stanowisko niż poprzedni w sprawie migrantów i uchodźców. I ja to postrzegam jako pierwszy krok do zahamowania tego, moim zdaniem, planowanego procesu, czyli wpuszczenia tak ogromnej liczby ludzi, o których to ludziach mówiła już wcześniej pani słuchaczka z Londynu i alarmowała, jak twierdziła, pani 3 lata temu właśnie na falach Radia Maryja. Więc można coś zrobić, bo przeciwnych tej koncepcji szefów rządów jest wielu. Wspomniałem Viktora Orbana, ale wcześniej w ostrych słowach wypowiadał się przecież i premier Słowacji, i Czechy są sceptyczne, i wiele innych krajów. I teraz dołącza do tych krajów Polska, która wyrwała się z jedności stanowiska wypracowanego w Grupie Wyszehradzkiej. I powtarzam raz jeszcze, ja to postrzegam jako budowa pewnej zapory, racjonalnej zapory, bo podzielam tutaj opinię właśnie pani słuchaczki z Londynu, że trzeba odróżnić ludzi, autentycznych uchodźców, którzy potrzebują opieki i schronienia, i tego schronienia trzeba im udzielić, o tym mówił papież Franciszek, od emigrantów ekonomicznych, w dużej mierze zachęcanych do tego, aby udali się na nasz kontynent i zamieszkali tu ze względów na polepszenie swojego bytu, no a jednocześnie, co za tym idzie, zaburzenia pewnej stabilizacji kulturowej na naszym kontynencie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Grzegorz, Warszawa Powiśle, kłaniam się.
Prosimy.
Zawsze mam straszliwy problem, żeby się dodzwonić do takiej audycji, którą ojciec prowadzi. No ale wreszcie mi się udało. To chyba jakiś cud nad Wisłą, że tak powiem, tym bardziej, że na Powiślu mieszkam, jak zaznaczyłem.
Adrem, panie Grzegorzu.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. I pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden drobny szczegół. Wszyscy się tak zajmujemy, krążymy wokół tego, co powinniśmy zrobić, żeby Unia Europejska nam nie zafundowała imigrantów islamistów. Cały czas mówimy o tym, jakie to są niedoskonałości w Unii Europejskiej. Pan profesor w tej sekundzie nawoływał do tego, żebyśmy się temu przeciwstawiali. Ktoś wcześniej, jeden z radiosłuchaczy, dzwoniąc, podniósł tego typu problem, spostrzeżenie, że być może jest to jakaś działalność, która miałaby prowadzić do tego, aby naruszyć jedność wewnętrzną państw członkowskich Unii Europejskiej. I to jest wszystko prawda, tylko że jakbyśmy to razem połączyli, a zaczęli w ogóle od tego, że cała Unia Europejska jako taka jest jednym wielkim nieporozumieniem. jest jednym wielkim nieporozumieniem, bo jak sam pan profesor twierdził na samym początku, niemalże na samym początku swojego wywodu, jeszcze zanim radiosłuchacze dzwonili, no mnóstwo, cały stek tych idiotycznych ustaw, projektów o długości knota w świecy, o instrukcji wchodzenia po drabinie, o kształcie muszli klozetowej i tak dalej, wszystkie te, które są tam projektowane, w tej Brukseli te ustawy, no to po prostu pokazuje, że taki twór jak Unia Europejska po prostu nie powinien w ogóle istnieć. I teraz, jeżeli od tego zaczniemy, a skupimy się na tym, jakie działania Unii Europejskiej są podejmowane, czyli tak znowu jak pan profesor mówił, że na dwie i pół doby przed zamachami w Paryżu Tusk apeluje o to, aby strefa Schengen została utrzymana, a za chwilę, po tych 48-56 godzinach, ta strefa Schengen jest w zasadzie już likwidowana przez samych Francuzów, wiadomo z jakiego powodu, no to świadczy o tym, że no w ogóle moc decyzyjna władz Brukseli jest żadna. Żadna. Czy zatem nie będzie to przypadkiem tak, że tak naprawdę ta sytuacja z tymi imigrantami muzułmańskimi i również tymi napływowymi imigrantami z północnej Afryki nie doprowadzi wręcz do sytuacji odwrotnej. Nie do tego, że zostanie skłócona jedność wewnętrzna narodów państw członkowskich, tylko że w tych państwach odrodzą się, i to w bardzo poważny sposób i bardzo skrajny, jakieś ruchy nacjonalistyczne. Ruchy nacjonalistyczne, które nie doprowadzą do rozłamu w tych państwach, tylko wręcz te państwa skonsolidują wewnętrznie, a doprowadzą po prostu do rozbicia całej Unii Europejskiej. Ja akurat powiem szczerze, gdyby tak się stało, to bym się bardzo cieszył, bo ja od początku byłem przeciwny temu, nawet w referendum akcesyjnym głosowałem przeciwko. Niemniej jednak, ja sądzę, że takie rozbicie nie polegałoby na tym, że wszystkie państwa członkowskie rozbiegłyby się do swojej własnej płaskownicy ze swoimi własnymi wiaderkami i grabkami, tylko stworzyłyby się znowu jakieś osobne mini unijne bloki. Czyli ja podejrzewam, że byłyby to, powiedzmy, z jednej strony państwa starej Unii, z drugiej strony bylibyśmy, powiedzmy, my ze Słowacją, Czechami, Węgrami, czyli te dawne państwa, ten dawny blok państw postkomunistyczny, Bułgarią, Rumunią i tak dalej, być może państwa bałtyckie. I jestem ciekaw, bo wiadomo, że ci wszyscy islamiści, oni zmierzają do państw zachodnich z racji tego, że tam jest po prostu bardzo rozwinięty socjal. Ta grupa państw w sytuacji, gdyby się moja wizja miała, że tak powiem, sprawdzić, to ta grupa państw z byłego bloku postkomunistycznego zostałaby jak gdyby oszczędzona. Ciekaw jestem, co by się stało wówczas z tymi państwami, z Francją, Hiszpanią, Niemcami, które, jak pokazuje historia, to są państwa, które w zasadzie nigdy nie miały jakiejś takiej wielkiej świadomości narodowej, i czy przypadkiem nie bylibyśmy świadkami przejęcia przez islam zachodniej części europejskiej, bo wiadomo, że Anglicy się już oddzielają, ich nie będzie w tym wszystkim, oni nie będą brali w tym udziału, oni się za tą fosą wielką pod tytułem kanał angielski czy kanał La Manche, jak go zwać, oni się tam okopią. I na tym się skończy, byt Unii Europejskiej. Czy to nie będzie przypadkiem tak? To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dobranoc. Z Panem Bogiem. Dobranoc.
Szczęść Boże. Pozdrawiam również serdecznie pana Grzegorza z Warszawy, z Powiśla. I dziękuję panu za tę wypowiedź i ten wywód, a jednocześnie za pewne przypuszczenia, które pan sformułował na antenie Radia Maryja. Jak ojciec wcześniej stwierdził, ja nie tylko jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, ale jestem również z zawodu historykiem, a historyk unika gdybania. Inną rzeczą jest wariantowe przedstawianie sytuacji, ale do jednej kwestii bez wątpienia można się odnieść bez dużej dawki przypuszczeń. Mianowicie pan twierdzi w swojej konkluzji, swojej wypowiedzi, że w Unii Europejskiej, w Europie, w związku z zaistniałą sytuacją, zacytuję, odrodzą się ruchy nacjonalistyczne i tu ma pan rację, czyli idzie o pewne ruchy narodowe, ruchy też radykalne, zdroworozsądkowe, jak je nazywam, to po prostu już ma miejsce. Pan od razu skreślił Wielką Brytanię, że ona się z tego wyłączy. Jeszcze sprawa nie jest przesądzona, bo największą popularnością w wyborach do Parlamentu Europejskiego cieszyła się partia Nigela Farage'a UKIP, United Kingdom Independence Party, ale co do kwestii krajowych, to prym wiedzie partia konserwatywna, z którą posłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości tworzą koalicję na forum Parlamentu Europejskiego. I powiadam raz jeszcze, o ile wiem, kwestia nie jest przesądzona. David Cameron, z którym miałem okazję osobiście rozmawiać w ubiegłym tygodniu, jest za tym, aby jednak zreformować Unię. Szczegółów nie podaję, choć główny zarys tych reform już znamy i zobaczymy, jak zachowa się społeczeństwo brytyjskie w referendum. Natomiast odnośnie przywołanych, odradzających się ruchów nacjonalistycznych, czy też narodowych i skrajnych, no to zerknijmy tylko do Niemiec, gdzie w siłę rośnie alternatywa dla Niemiec, Alternative für Deutschland, która szybuje do góry. W pierwszej części audycji mówiłem, że mój kolega z tej partii, europoseł, co 2-3 tygodnie informuje mnie o wzroście poparcia. To było 4, to 5, 6, 8, teraz jest 10, ponad 10% mówi, że już osiągają. Właściwie tylko obserwując sytuację w Niemczech i krytykując poczynania kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Nie jest tajemnicą, że w siłę rośnie Marine Le Pen z Frontem Narodowym i mówiłem również w pierwszej części audycji o tym, jakie kroki przedsięwzięli politycy Unii Europejskiej, aby utrudnić życie zarówno tej pani, jak i całej formacji. To samo dotyczy również innych krajów jak Holandii, ale także Finlandii, gdzie byliśmy nie tak dawno, przed wyborami, z wizytą, myślę o naszej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. No i ta partia polepszyła swoje wyniki, w tej chwili jest w koalicji rządowej i rządzi partia Finów, wcześniej partia prawdziwych Finów. No, te ruchy, o których pan mówi, ruchy nacjonalistyczne, odradzające się, się odradzają. I nie sposób nie dostrzec tego, nie tylko z perspektywy poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ale także z perspektywy instytucji unijnych, takich jak Parlament Europejski. I mam nadzieję, że dociera to do świadomości euroentuzjastów, bo nie nazwę ich niektórych eurofanatykami, ale euroentuzjastów, że działanie, które podjęli, tak naprawdę kierują się rykoszetem w ich stronę, czyli robią sobie krzywdę. Wprowadzając te przepisy i te rozwiązania, które tu krytykowaliśmy, tak naprawdę dostarczają paliwa do wzrostu w siłę formacji, które postrzegają już nie tylko jako konkurencyjne, ale jako wrogie. I w tym tkwi największy problem. Większość komentatorów zachodnich dostrzega fakt, że pani kanclerz Niemiec Angela Merkel popełniła duży błąd, zapraszając tak ogromną rzeszę ludzi do Europy w drodze niekontrolowanej migracji. Natomiast nie chce się przyznać do tego błędu, a większość komentatorów politycznych i polityków zdaje sobie sprawę, że rację miał premier Węgier Viktor Orbán, który odgrodził się płotem, zasiekami, niektóre kraje murem w Unii Europejskiej i że to on tak naprawdę bronił nie tylko zasad zdroworozsądkowych, ale zasad prawa Unii Europejskiej. A to prawo zostało przekroczone, niestety, moim zdaniem, decyzją pani kanclerz Angeli Merkel. I tu tkwi clue problemu, czyli pierwsza rzecz, uznanie błędu, zdiagnozowanie sytuacji i tego nie ma, a dopóki to nie nastąpi, tak jak pan tutaj przed chwilą sformułował tezę, może nie tyle odrodzą się ruchy jak pan nazwał, nacjonalistyczne, prawicowe, zdroworozsądkowe, ale one będą cały czas rosły w siłę. No i nie jest też tajemnicą, że sformułowanie jasnego, zdroworozsądkowego stanowiska przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość przysporzyło mu bardziej głosów niż pozbawiło.
Zagrożona Europa, poseł profesor Mirosław Piotrowski w studiu Radia Maryja. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję za to spotkanie i proszę ostatnie dwie minuty, jak w Parlamencie Europejskim niemalże. Zagrożona Europa, w punktach wręcz, w czym się to przejawia, ponieważ nasza dyskusja dotyczyła wielu spraw, głównie tego wątku uchodźców, imigrantów, natomiast wiemy, że zagrożona Europa to nie tylko te problemy.
Bardzo dziękuję. W Parlamencie Europejskim zazwyczaj mamy tylko minutę, także ojciec jest podwójnie łaskawy dla europosła tutaj w studiu. Chcę podziękować również wszystkim radiosłuchaczom, którzy zechcieli zadzwonić, zadać pytania, także podzielić się refleksjami, jak i pozdrowić tych, którym nie dane było dzisiaj się dodzwonić. Mam nadzieję, że spotkamy się albo w eterze, albo osobiście w drodze czy w formule spotkań w terenie. Zagrożona Europa. Taki był tytuł dzisiejszej audycji. Przede wszystkim wyszliśmy od tego, że Unii Europejskiej, Europie zagraża niekontrolowany napływ imigrantów. Imigrantów, migrantów, której liczbę określił Donald Tusk na 70 milionów mających napłynąć do Europy w ciągu 20 lat, wyliczając, bazując na wyliczeniach wstępnych Unii Europejskiej, Polsce z tego miałoby przypaść 3,5 miliona. To rodzi ogromne konflikty, to rodzi także skojarzenia z terroryzmem, bo w gronie tych osób znajdują się terroryści bądź osoby, które w przyszłości mogą zostać pozyskane do akcji terrorystycznych. Mieliśmy tego przykład w Paryżu, wcześniej też akty terrorystyczne na redakcji tygodnika Charlie Hebdo, ale to jest hasło wywoławcze tak naprawdę, obnażające słabość Unii Europejskiej i Europy, gdyż jest ona zagrożona jeszcze w innych segmentach, w innym wymiarze, mianowicie sprawy gospodarcze. Przecież jeszcze z ran nie wylizała się Grecja, do niedawna traktowana jako bankrut, który może pociągnąć za sobą zniwelowanie dorobku strefy euro i upadek euro, a jak powiedziała pani kanclerz Niemiec Angela Merkel, jeśli upadnie euro, upadnie i Europa, bo już symbolem jedności europejskiej. Również nie za dobrze mają się, jeśli idzie o finanse i gospodarkę, Portugalia, Hiszpania, także Włochy. Europie zagraża, jeśli tak można powiedzieć, pewnego rodzaju separatyzm, czyli odłączenie się na przykład Katalonii od Hiszpanii, co parlament ten przegłosował, właściwie podjęcie kroku w tym kierunku, a także Szkocji, niezadowolenie Bawarii, która jest najbogatszym landem Niemiec, w kontekście również napływu migrantów na teren tego kraju związkowego. No i oczywiście referendum zbliżające się prawdopodobnie w przyszłym roku, a najpóźniej w 2017 roku w Wielkiej Brytanii w sprawie jej pozostania bądź wyjścia z Unii Europejskiej. Wielka Brytania postuluje reformę instytucji unijnych i jeśli się to nie uda, to opuści, jak sądzę, struktury Unii, a jeśli się uda, no to należy oczekiwać sanacji tej instytucji, a uzdrowienie powinno dotyczyć zarówno funkcjonowania Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, która jest źródłem wielu pomysłów prawnych, rezolucji, rozwiązań krytykowanych przez obywateli Unii Europejskiej. Tak jak dzisiaj mówiliśmy, od określania ilości wody w toaletach, spłuczkach, a także w pisuarach, po ostatnie pomysły parametryzowania świeczek i określania wysokości płomienia tychże świec w kontekście tak wielkich zagrożeń, o których mówiliśmy, czyli migracji, a co za tym idzie, również podważenia tożsamości kulturowej naszego kontynentu, bo nie jest tajemnicą, że zdecydowana większość przyjeżdżających to są młodzi mężczyźni i muzułmanie nastawieni nastawieni w dużej mierze roszczeniowo i agresywnie. Mówiłem także o zagrożeniach związanych z brakiem solidarności europejskiej, również w wymiarze solidarności energetycznej, czyli zezwolenie na budowę drugiej nitki Nord Stream 2, sprzecznej notabene z zapisami traktatu lizbońskiego, czyli mamy do czynienia po raz kolejny, tak jak w przypadku przymusowego rozdziału imigrantów, co traktat lizboński pozostawia do dyspozycji państw członkowskich i po raz kolejny mamy przykład łamania tego traktatu w przypadku solidarności energetycznej, która zapisana jest również w tym dokumencie. I mówiłem także o głosach, wynikało to też z dyskusji, zagrożenia osłabienia państw narodowych w wyniku napływu tak wielkiej rzeszy ludności, a próba zaradzenia ekstremalnym zachowań i muzułmanów, i terrorystów, choć znaku równania tutaj nie stawiamy, zagrożenia wolności obywatelskich. W tym kontekście euroentuzjaści proponują przyspieszenie prac nad prokuraturą europejską, która mogłaby inwigilować obywateli poszczególnych krajów Unii Europejskiej ponad służbami tychże państw, a także propozycja stworzenia wspólnego wywiadu Unii Europejskiej, co wiąże się, jak powiedziałem, z szeroko rozumianym ograniczeniem wolności i wbrew szumnym zapowiedziom, że wolność obywateli i wartości europejskie są nadrzędną kwestią w Unii Europejskiej, te wszystkie wartości i filary, o których mówiłem, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej dobie są zagrożone i dlatego zagrożoną jest Europa.
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie, za te informacje, za te spostrzeżenia. Profesor poseł Mirosław Piotrowski, naszym i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.